I po przerwie muzycznej wracamy z debatą samorządową i zanim przejdziemy do tej dyskusji, którą już zapowiedziałam, to mamy pytanie od naszej słuchaczki, bardzo nam miło, pani Magdalena. Chciałaby wiedzieć i zapytać, dopytać pana burmistrza Kolbiarza o typ szkoły międzynarodowej, która ma powstać w Nysie. Czy to ma być szkoła kształcąca w dziedzinie biznesu, ekonomii, medycyny, czy można już znaleźć jakieś informacje na ten temat? Więc ja pytam, panie burmistrzu, co wiemy na temat szkoły międzynarodowej w Nysie?
To ma być szkoła przeznaczona głównie dla dzieci w wieku od 7 do 7, 14, 15 lat, czyli szkoła podstawowa. Tak, taki jest, taka jest potrzeba. Inwestorzy, którzy chcą się w Nysie osiedlić, angielskojęzyczni, chcą mieć szansę wysłać swoje dzieci do szkoły, w której będą uczone w języku ich rodziców, czyli w języku angielskim, który jest językiem roboczym dla pewnie większości cudzoziemców, którzy są w Polsce. Także jest to szkoła podstawowa i ruszy 1 września w przyszłym roku.
Mamy nadzieję, że te informacje usatysfakcjonowały naszą słuchaczkę. Oczywiście jest nam bardzo miło, że debata może być też okazją do zadawania pytań naszym gościom. A my teraz, panowie, przechodzimy do debaty, dyskusji i ja bym chciała na początku zapytać, czy te strefy ekonomiczne, specjalne strefy ekonomiczne, albo po prostu pojawiające się firmy, które inwestują na terenach gmin, czy one wiążą się tylko z samymi atutami? Czy to jest tak, że to jest kocioł miodu, a nie ma żadnego dziegciu ani małej łyżeczki? Jak to wygląda z państwa perspektywy?
Ja myślę, że zawsze prawda jest po dwóch stronach. To nie jest nigdy tak, że wszystko jest tylko idealnie. Bo ja tutaj zaznaczyłem już na początku, że jeżeli firma, która dotychczas funkcjonowała, nagle staje się jednym z podmiotów strefy ekonomicznej, to wiadomo, że stałą konsekwencją gmina musi mieć świadomość, że przez okres kilku lat będą mniejsze wpływy podatku do gminy. Nie mówię o podatku od nieruchomości, mówię o zwolnieniach, które firma ma z podatku dochodowego, co się przekłada później na żywą gotówkę, która dotychczas wpływała do gminy. To jest właściwie jeden taki minus, o którym rzadko się mówi, bo wszyscy biją brawo, jeżeli jest strefa. I rzeczywiście ja też biję brawo, bo trzeba zauważyć dwie rzeczy, że długofalowo ta inwestycja na pewno z miasta nie zniknie, chyba że będzie krach totalny, tak jak jakiś kryzys. Jeżeli firma inwestuje potężne miliony euro, aby w tym miejscu rozbudowywać zakład, że zakład, który kiedyś był mniej liczącym się zakładem, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, dzisiaj staje się zakładem, który wysyła już przygotowaną kadrę do innych miast, także na terenie Niemiec, tam gdzie firma miała swoją siedzibę, skąd wszystko właściwie można było powiedzieć, że się czerpie. Dlatego to jest długofalowo, jest to naprawdę opłacalne. Natomiast docelowo też każdy chciałby mieć zdrową konkurencję i tutaj ustawa akurat mówi wyraźnie, że strefy są taką zdrową konkurencją, chociaż nie każdy może w tej strefie być, bo musi spełnić określone warunki. Natomiast tutaj jeszcze jest jeden bardzo ważny aspekt, bo firmy, które współpracują z danym podmiotem, bo tutaj padło, że może małe przedsiębiorstwa nie inwestują, ale to jest na tym obszarze przygotowanym do strefy. Natomiast jeżeli już firma funkcjonuje, to jest dużo zakładów, które współpracują i mają stałe zlecenia. Ja widzę na terenie gminy Głuchołazy firmy przewozowe, to raz, firmy świadczące usługi chociażby noclegowe, firmy zaopatrzeniowe. To jest potencjał, który daje możliwość rozwoju tych małych firm, które są związane.
I te małe firmy są z terenu Głuchołaz?
Tak, to są firmy lokalne. W większości, chociaż nie tylko, tak, bo to też nie chciałbym tutaj wprowadzić państwa w błąd. I wiedzą doskonale, że trzymanie się takiej firmy, która ma możliwość rozwojową i cały czas inwestuje, to jest właściwie stuprocentowa szansa utrzymania tej firmy na rynku, pod warunkiem, że nie zrobi błędu, który dyskredytuje firmę. Tak? Natomiast tak jak tutaj wspomniałem, każda gmina ma swoje oczekiwania i jeżeli się zmienia krajobraz, jeżeli pracownicy dobrze zarabiają, bo my wiemy mniej więcej, tak, jaki poziom jest wynagrodzenia w tych firmach, to nic, tylko życzyć sobie, żeby kolejne miejsca mogły być również zaliczane do jako tereny nie tylko inwestycyjne, ale też dające możliwość godnego pracowania i przede wszystkim wynagrodzenia. Bo już kończę, żeby inni mogli się wypowiedzieć, bo to nie jest tylko tak, że mieszkańcy z Głuchołaz pracują tutaj w tej firmie. Mamy też dużo osób spoza Głuchołaz, a z kolei mieszkańcy Głuchołaz bardzo dużo w tej chwili pracują na pograniczu po stronie czeskiej, gdzie w Zlatych Chorach właściwie przyjmują każdą parę rąk do pracy i też Polacy są zadowoleni z warunków płacowych i z osłon socjalnych na tym terenie.
Tak wygląda w Głuchołazach, a czy są jakieś minusy tej aktywności gospodarczej tych stref w Opolu i w Nysie?
W Opolu nie widzę. Wkładamy dużo pracy, zresztą podobnie jak koledzy samorządowcy, żeby jednak te strefy się rozbudowywały, żeby się powiększały. Stąd na przykład takie decyzje jak teraz przed kilku dni, czy kilkunastu dni o powiększeniu, czy też o włączeniu kolejnych obszarów w strefę ekonomiczną. Zresztą nasze plany, mówię tu oczywiście o Opolu, ale też z podziwem obserwuję wysiłki kolegów, bo jestem także świadomy, z całym szacunkiem oczywiście jakby innej skali, bo przecież też inna skala budżetów i mimo tego rzeczywiście te gminy dużo robią, myślę tu o Nysie chociażby, która rzeczywiście sporo inwestuje środków w tworzenie tego potencjału, który przyniesie w perspektywie najbliższych lat rozwój tej strefy. W Opolu oczywiście dzisiaj jesteśmy na etapie szukania nowych terenów pod strefę ekonomiczną. Jak powszechnie wiadomo, powiększenie miasta to są również takie obszary, które chcielibyśmy pod tym kątem wykorzystać. To jest ogromna nieruchomość w okolicach ronda, tak zwanego grzybka, którą chcielibyśmy szybko przygotować do inwestycji. I to jest też taki cel strategiczny w tej chwili naszych służb, to również prezydenta, żeby w tym miejscu znalazł swoją siedzibę już taki inwestor o naprawdę dużym potencjale, taki, który będzie swoim zasięgiem obsługiwał w sensie pracowników, w sensie kooperantów, nie tylko samo Opole, ale liczymy na efekt już skali, który spowoduje, że zarówno Nysa, jak i inne duże miasta w regionie będą mogły też w jakiś sposób, jeżeli chodzi chociażby o możliwości związane z dostępem pracowników z tych terenów, również korzystać. To jest cel dla nas najistotniejszy. Nie widzimy więc dzisiaj takich negatywów. Wydaje nam się, że nieprzypadkowo ten model przyciągania inwestorów to jest taki chyba dominujący w tej chwili model, jeżeli chodzi o nasz kraj, wywalczony w jakimś sensie także w tym kontekście europejskim, bo wiadomo, że tam były różne propozycje związane z funkcjonowaniem tych specjalnych obszarów. Być może za kilkanaście lat przyjdzie jakiś czas refleksji, kiedy ktoś będzie doszukiwał się jakichś ujemnych, czy wręcz będzie w stanie udowodnić jakichś ujemnych zjawisk związanych z rozwojem stref, ale z tej perspektywy, w której my dzisiaj działamy i którą też potencjalnie zakładamy, takich negatywnych zjawisk nie widać.
W Nysie minusy jakieś są?
Ogromne. Mamy pustą strefę.
No właśnie, co jak nie ma inwestorów?
Znaczy są, ale nie na taką skalę, jaką sobie życzylibyśmy na pewno. Tutaj przy współpracy z panem prezydentem Opola doszło, tak przypomnę, do otwarcia filii pierwszego urzędu skarbowego w Nysie, tak zwanego centrum latowego i tam na przykład na jedno miejsce pracy mamy około 50 chętnych. To też pokazuje skalę potrzeb na dobrych miejsc pracy. Tam wynagrodzenie wynosi 3000 zł brutto i to już jest kwota, która po pierwsze satysfakcjonuje potencjalnych pracowników, po drugie jest to praca stabilna, bezpieczna i takiej pracy potrzebują głównie kobiety, które mają rodziny i potrzebują tego poczucia bezpieczeństwa w pracy i to jest dla nas bardzo ważne. Natomiast strefa jest ciągle czeka na... Nie tyle czeka, bo robimy wszystko, żeby ten inwestor się jak najszybciej pokazał. Pracujemy i z strefą ekonomiczną, i z PAIH-em, i z Ministerstwem Rozwoju i myślę, że jest coraz bliżej do tego, żeby ten inwestor wreszcie w Nysie się pokazał i zainwestował. Jest już, myślę, że coraz od tego bliżej i na dzisiaj minusów nie widzimy, żadnych. A z tego też, co wiemy, to pewnie tutaj prezydent i burmistrz i pan wójt potwierdzą, są takie plany, aby inwestorzy, którzy zainwestują w jakimkolwiek miejscu w Polsce, bez względu czy jest teren strefy, czy nie strefy, będą objęci ulgami strefowymi. To jest taki pomysł. Myślę, że to jest najbardziej potrzebne, bo wtedy unikniemy tych posądzeń, że strefy oferują jakieś specjalne warunki kosztem mniejszych firm, które pracują od wielu, wielu lat na terenach, które nie są objęte strefowymi ulgami. No ale to kwestia, myślę, najbliższych miesięcy.
Pan burmistrz nie potrzebuje żadnego adwokata, ale ja też chciałbym wskazać na pewien mechanizm. W Opolu go doświadczaliśmy przecież przez wiele lat. proszę sobie uświadomić, że pierwsze decyzje dotyczące funkcjonowania specjalnej strefy ekonomicznej, czyli powiedziałbym przygotowanie tego obszaru, decyzje te rządowe, ale także potem czasu zbrajania i nazwijmy to poszukiwania inwestorów, to jest okres 10-12 lat temu. Jest to, o takiej skali czasu mówimy, więc jeżeli my dzisiaj...
A o pierwszych strefach ekonomicznych mówi się o latach 70.
Tak, ale jeżeli my dzisiaj się zachwycamy, powiedzmy, czy tam jesteśmy pod wrażeniem rzeczywiście, no powiem szczerze, ciężkiej pracy, którą wykonujemy, związanej z kolejnymi inwestorami, którzy się pojawiają w mieście, to jednak miejmy świadomość, że ten czas siania, on się rozpoczął naprawdę już kilka dobrych lat temu. Także myślę, że to, o czym mówi pan burmistrz, również na to wskazuje. Tutaj jednak mimo wszystko pewna cierpliwość jest niezbędna. Głównie myślę o opinię publiczną, która często oczekuje takiego efektu w 2 miesiące. Tak to niestety nie działa. To znaczy trzeba się po prostu przygotować. Trzeba przygotować te tereny. Trzeba je uzbroić. Trzeba zgromadzić dokumentację. To jest horror czasami dzisiaj, naprawdę biorąc pod uwagę rozmaite reguły, którym przecież podlegamy. Zgromadzić również pieniądze w budżecie, które często przecież dzielimy na rozmaite wydatki bieżące i te wydatki infrastrukturalne, które trzeba wykonać. I po tej ogromnej pracy dopiero przychodzi czas żniw, czyli zapraszanie tych kolejnych wykonawców, przecinanie wstęg i radość, że mamy firmy w strefie ekonomicznej. To naprawdę jest długi proces i szacunek dla tych, którzy no, podejmują te wyzwania, bo to są wyzwania długoterminowe i często one się niestety nie da ją zamknąć w okresie jednej kadencji, która trwa 4 lata w przypadku wybieranych przedstawicieli samorządu, a te procesy, o których mówimy, one wymagają znacznie dłuższych okresów.
No tak, ale ja rozumiem, że to jest też taki czas długotrwały i rozciągnięty w przestrzeni, natomiast wydaje mi się, że jeszcze jako społeczeństwo i mieszkańcy nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć. Pan burmistrz Nysy wspomniał o tej szkole międzynarodowej jako takim zapleczu i przygotowaniu mieszkańców do podjęcia pracy w nowych, na przykład w nowych firmach, ale czy można powiedzieć, że na terenie gmin jest już tak zwany odpowiedni klimat społeczno-kulturalny wśród społeczności lokalnej? Czy ludzie zamieszkujący poszczególne tereny zdają sobie sprawę z tego, że los i praca też jest zależna od ich przygotowania, które też można powiedzieć, że powinno być rozłożone w czasie, ale też powinno być takie perspektywiczne?
Jesteśmy nowoczesnym społeczeństwem, dużo się zmieniło. Ludzie jeżdżą, mają doświadczenie Europy, tych rynków, które tam funkcjonują. Jesteśmy członkiem Unii od lat, rozumiemy te mechanizmy, więc zresztą także mieliśmy tę specyficzną cechę związaną z tym, że przecież wiele mieszkańców tego obszaru wyjeżdżało za granicę do pracy wcześniej niż to było możliwe i wynikało to z tych uzgodnień europejskich. A więc wydaje mi się, że tutaj bym nie różnicował tego w żaden sposób. Mamy takie same społeczeństwo, jak dominujące społeczeństwo europejskie. Jednak problem jest w innym aspekcie, a mianowicie w tym, że w mojej ocenie samorządy mimo wszystko są dosyć ubogie, jeżeli chodzi o możliwości inwestycyjne, mimo wszystko. I to naprawdę ciężko jest czasem znaleźć środki na tworzenie infrastruktury, która jest niezbędna dla inwestorów. I to jest, powiedziałbym, pewne wyzwanie systemowe, które wymaga być może jakiegoś przepracowania. Po drugie, kwestia oczywiście rozmaitych przepisów, dokumentów, uzgodnień, które bardzo często też te procesy inwestycyjne nam utrudniają. Wszyscy przechodzimy to przy budowie dróg, przy uzbrojeniach, przy rozmaitych tego rodzaju działaniach. Zgodnie z prawem dzisiaj można wiele rzeczy zakazać, na przykład jeżeli chodzi o kwestie środowiskowe, natomiast gdzieś przy tym wszystkim niestety czasem gubi się zdrowy rozsądek, a my jako samorządowcy próbujący podejmować jakieś działania niestety grzęźniemy w uzgodnieniach często wieloletnich.
I o specjalnych strefach ekonomicznych, terenach inwestycyjnych i o tym wszystkim, co się dzieje w poszczególnych gminach, rozmawiałam dzisiaj z panem wiceprezydentem Opola Mirosławem Pietruchą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Z panem burmistrzem Kordianem Kolbiarzem z Nysy.
Dziękuję bardzo.
Z panem burmistrzem z Głuchoła, z Edwardem Szupryczyńskim.
Dziękuję bardzo.
I z panem wójtem Andrzejem Pulitem ze Skarbimierza.
Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Na następną debatę samorządową zapraszamy już za tydzień w środę między 14 a 15.